Uzależnienie pochłaniało naszą matkę powoli. Kołysało ją i śpiewało do snu, gdy była zatopiona głęboko w materacu. Kiedy wypadły jej tylne zęby, zostawiła je na brzegu wanny. Miałam 7 lat i schowałam je do pudełka po zapałkach. Brakujące części jej ciała były bezpieczne, żeby nie zostały utracone na zawsze. Może pewnego dnia damy radę złożyć ją z powrotem. Nasz dom popadał w ruinę, a my starałyśmy się dorastać w miarę normalnie. Sufity były uszkodzone przez wodę, schody na dole gniły, a zimą kaloryfery krwawiły rdzą. Mimo wszystko to nadal był nasz dom, a Eni sprawiła, że przynajmniej się tak tutaj czułyśmy. Moja siostra Eni opiekowała się mną, zakładając bandaże na moje posiniaczone kolana i przygotowując posiłki w mikrofalówce. Opowiadała mi historię o duchach i nie miała nic przeciwko, kiedy później wchodziłam do jej łóżka, zbyt przerażona, by spać sama. Nauczyła mnie tańczyć, boso na dywanie w salonie. Kanał muzyczny był włączony na pełen regulator w telewizorze, a my potrząsałyśmy naszymi biodrami, zanim te dorosły. Zawsze pozwalała mi jako pierwszej brać prysznic, żeby woda była gorąca. Nigdy nie narzekała, kiedy musiała zadowolić się zimnem. Codziennie przed szkołą czesała mi włosy, nawet kiedy krzyczałam i biłam ją, gdy się plątała. Eni była ciemnowłosa jak jej ojciec, kimkolwiek on był, a ja byłam blondynką. Eni desperacko pragnęła mieć włosy jak ja, jak Marilyn Monroe, jak mama. Uważam, że myślała, iż to je do siebie zbliży. Mniej będzie przypominać mamie tatę. Oddałabym wszystko, żeby jeszcze raz czesała mi włosy, nawet jeśli to czasem bolało. Kiedy skończyła 18 lat, przeprowadziła się do Nowego Jorku i już nie wróciła. Nadal czasem o niej śnię. Nadążanie za naszą matką było niemożliwe i od najmłodszych lat uczyłyśmy się, że zawsze będziemy w tyle. To wcale nie ułatwiało sprawy. Kiedy piła niedużo, była cudowna. Budziła nas o 3 nad ranem naleśnikami ociekającymi syropem wiśniowym. Czasami, kiedy pogoda była sprzyjająca i miała dość picia w samotności, dzwoniła do naszej szkoły i mówiła, że obie zachorowałyśmy, a zamiast tego jechałyśmy na plażę. Pamiętam, jak jako 9-latka siedziałam na tylnym siedzeniu samochodu, wracając do domu po jednym z dni spędzonych nad oceanem, zlizując zeschniętą sól z palców. Eni właśnie przefarbowywała włosy na blond, a jej najlepsza przyjaciółka, mama, pomagała jej pochylić się nad naszym kuchennym zlewem. Z tyłu nie mogłam rozróżnić, kto jest matką, a kto córką. Radio grało, okna były otwarte. To były cudowne chwile. Kiedy dużo piła, spędzała całą noc poza domem, z włosami ułożonymi jak u królowej, z oczami otoczonymi brokatem i czernią. Czasami nie było jej dzień lub dwa, nigdy nic nam nie mówiła. Po prostu budziłyśmy się w pustym domu i z pełną lodówką, a na niej znajdowałyśmy przyklejoną notatkę z rozmazaną szminką mamy w kształcie pocałunku, mówiącą nam, że niedługo wróci. Czasami przyprowadzała facetów do domu. Zapełniała stół puszkami po piwie i popielniczkami. Paliła pod sufit. Mama znikała w dymie. Spałyśmy wtedy z poduszkami naciągniętymi na głowę, próbując zagłuszyć muzykę, która grała do rana. Rano budzili nas obcy ludzie, pytając nas, gdzie trzymamy kawę. Kiedy mama wypiła za mało, rozpadała się. Nie kupowała jedzenia. Lodówka była całkowicie pusta. śmierdziała dymem, zostawiając ślady po papierosach na tapecie przy schodach, jakby ściany były chore i rozkładające się. Prawie nie spała. Chodziła z niebieskimi półksiężycami pod oczami i obolałymi knekciami. Wściekała się o najmniejsze rzeczy. Pamiętam, jak kiedyś wylałam szklankę soku na kanapę. Spojrzała na mnie martwymi oczami i zaciągnęła mnie na dywan, a potem zabrała każdą poduszkę z kanapy na podwórko i podpaliła. Eni poszła popatrzeć przez chwilę przez okno, a potem usiadła obok mnie na podłodze z plecami opartymi o szkielet siedzeń, z głową opartą w zagłębieniu moich obojczyków. Jednak najgorsze było, gdy mama piła bardzo dużo. Śmiała się zbyt głośno i zbyt długo z czegokolwiek, aż jej usta zaczęły się trząść, aż zaczynała płakać przy stole śniadaniowym do swoich płatków. Eni zamykała się, kiedy mama taka była. Zapuszczała się gdzieś głęboko w siebie, gdzie nikt nie mógł jej skrzywdzić. Nie spała do rana, oglądając w telewizji stare, czarno-białe filmy, szepcząc słowa, które znała na pamięć jak modlitwę. Kiedy miałam 5 lat, płakałam, gdy znajdowałam mamę nieprzytomną w łóżku, pewna, że już nigdy się nie obudzi. Eni ocierała mi łzy, mówiła, że tylko śpi jak księżniczki z mojej bajki. Siedziałyśmy razem na łóżku mamy i czekałyśmy, aż się obudzi. Kiedy byłyśmy starsze, to ja raz po raz podnosiłam mamę z podłogi w łazience, a Eni kładła ją do łóżka. Potem zdejmowała jej włosy z twarzy i czyściła wymiociny z ust, zmieniając ubranie, jeśli się na nie zmoczyła. Obserwując je wtedy, nie było wątpliwości, że to Eni jest teraz matką. Był październik. Miałam 13 lat, Eni 16. Był środowy wieczór, a mamy nie było przez 2 dni. Zadzwoniła do nas tego ranka z budki telefonicznej, bełkotliwym głosem mówiąc nam, że świetnie się bawi ze wszystkimi swoimi nowymi przyjaciółmi. Mówiła, że ma nadzieję, iż wszystko u nas w porządku. Kiedy zapytała mnie, czy dobrze spędzam urodziny, rozłączyłam się. Moje urodziny wypadały dzień wcześniej. Eni dała mi 100 z prezentów. Truskawkowe błyszczyki, błyszczące lakiery do paznokci. Nie pytałam, skąd ma na nie pieniądze. Nie obchodziło mnie to. Pojechałyśmy autobusem na plażę. Zjadłyśmy tort urodzinowy, który dla mnie zrobiła. Piasek dostał się do lukru. Smakowało jak słodycz i morze, a ja delektowałam się każdym kęsem i otarciem cukru o zęby. Patrzyłyśmy, jak zachodzi słońce. Eni robiła ziarniste zdjęcia swoją gównianą Nokią, a ja zdmuchiwałam świeczki, w kółko marząc o tym, żeby mama nie wróciła do domu, żeby tym razem po prostu jej nie było. Ale tamtej środowej nocy ja i Eni nie rozmawiałyśmy. Złość wisiała między nami, sącząc się przez deski podłogowe. Zaczęło się, gdy potknęła się na dole schodów. Obydwie się zaśmiałyśmy. Eni odrzuciła włosy do tyłu. Szpara między jej przednimi zębami pochłonęła światło. Kiedy pochyliłam się, żeby ją podnieść, poczułam jej oddech. Ciepło na piegach, na moich policzkach. Puściłam jej ramiona, a ona znowu upadła, uderzając o podłogę i uśmiechając się, odgarniając włosy z twarzy. Jej oddech był ciężki od łyski. Nie mogłam też zacząć jej podnosić, nie mogłam patrzeć, jak raz po raz upada. Tak jak mama, wiedziałam, że nigdy się nie podniesie. Patrzyłam na nią z góry. Blond włosy opadały jej na oczy i widziałam w niej naszą matkę. Pobiegłam do kuchni i opróżniłam wszystkie butelki, które miałyśmy do zlewu, odpychając Eni, gdy próbowała mnie powstrzymać, łapiąc rozlewany alkohol na palce. Złapała mnie za ramiona i kazała zostawić ostatnią butelkę. Ta roztrzaskała się między nami o podłogę. Odłamki szkła lśniły, jakbyśmy ściągnęli gwiazdy z nieba i je stukli. Kawałki, których nigdy nie da się już złożyć z powrotem. Za otwartymi oknami niebo zrobiło się bladozłote, a na horyzoncie rozmazały się różowo-kremowe chmury. Płakałam, patrząc, jak Eni na kolanach zbiera kawałki. To była Eni, która zawsze próbowała coś naprawić, nawet gdy było już na to za późno. Zapach jedzenia wywlókł mnie z mojego pokoju. Żołądek podskakiwał. Eni gotowała makaron, prawdziwe jedzenie, którego nie podgrzano w kuchence mikrofalowej. Nakrywała do stołu. Tammy Wynette śpiewała cicho z odtwarzacza CD. Eni delikatnie kołysała biodrami, mieszając gęsty i ciepły sos pomidorowy. Gdy jadłyśmy w milczeniu, wybaczałam jej z każdym kęsem. Mama nigdy nie gotowała obiadów ani nie pamiętała, że moim ulubionym daniem było spaghetti, odkąd byłam dzieckiem. Do tego nie była trzeźwa na tyle długo, by usiąść przy stole. Eni nie była mamą. Eni była inna. Myłyśmy naczynia, kiedy usłyszałyśmy to po raz pierwszy. Ćma rozbijała się po wewnętrznej stronie szyby, a ja uchyliłam okno, żeby wypuścić ją w ciemność. Z podwórka dobiegł cichy dźwięk. Przechyliłam głowę, żeby nasłuchiwać, ponieważ to dochodziło z daleka. Płacz. Pomyślałam, że to Mick, dwulatek z sąsiedztwa, ma napad złości na tyle głośny, że możemy go usłyszeć. Może był to nawet Lucky Strike, kot ćpuna na ulicę, szepczący o jedzenie, jak to czasami robił. Zawsze chciałam go nakarmić, kiedy przychodził, owijając się wokół moich kostek, ale nim nie powstrzymywała, mówiąc, że kiedy zaczniesz dawać, nigdy nie przestaną brać. Patrząc wstecz, nie sądzę, żeby mówiła o kocie. Eni włączyła lampki choinkowe wiszące na werancie. Usiadłyśmy na plastikowych leżakach, obserwując niebo. Kiedy byłyśmy małe, siadałyśmy na dworze, a Eni przybliżała mi nazwy wszystkich gwiazdozbiorów i opowiadała historię o tym, jak zawisły na nocnym niebie. Musiałam dorosnąć, zanim zdałam sobie sprawę, że zmyśliła je wszystkie na poczekaniu. To była gra, w którą nadal lubiłyśmy grać, wymyślając śmieszne historie dla kształtów na nieboskłonie. Ach tak, ten tamto Kurs Knight. Dotarł tam, kiedy Bóg wyrzucił go przez okno swojego kabrioletu, po czym nigdy go nie podniósł. Powiedziała, mądrze kiwając głową i ukrywając uśmiech. Oczywiście. Powiedziałam, machając rękami, wskazując w górę za liniami energetycznymi, tuż obok popielniczki pozostawionej tam przez anioły podczas przerwy na papierosa. Tak, mówią, że jeśli sobie tego życzysz, wszystkie twoje marzenia się spełnią, powiedziała uśmiechając się Eni. Przestała się śmiać. Przycieszyła głos i z twarzą skierowaną w stronę tych wszystkich martwych gwiazd powiedziała: życzmy tego, Emi, życzmy tego sobie. Tak też zrobiłyśmy. Nagle przerwał nam płacz. Tym razem był bliżej i brzmiał zdecydowanie na ludzki. Odwróciłyśmy się do siebie zdezorientowane. Eni wzruszyła ramionami, a ja zmrużyłam oczy, patrząc w czerń. Brzmiało jak dziecko. Zagubione, zmęczone i samotne. To musi być Mika, powiedziałam powoli wstając. Może chodzi z tyłu domu? Cholera, może zadzwoń do Koni i powiedz jej, że go przywieziemy. Eni nie odpowiedziała, a ja westchnęłam przewracając oczami. W takim razie chyba ja zrobię to wszystko. Zeszłam z werandy, czując miękką trawę przy piętach. Powietrze pachniało deszczem, było świeże, czyste i orzeźwiające. Emi? Głos Eni był napięty. Odwróciłam się do niej, uśmiechając się. Umarłam, gdy zobaczyłam jej spojrzenie. Emi, wejdź teraz do środka. Wpatrywała się w ciemność ponad mną, otwierając drzwi jedną ręką za sobą, palcami bawiąc się za trzaskiem. Zamarłam, trzymając bosą stopę w błocie. Zobaczyłam to, na co patrzyła. W krzakach przy tylnym płocie siedziała osoba z kolanami równo podciągniętymi pod brodę i rękami owiniętymi wokół nóg. Jej usta były szeroko otwarte, delikatnie otwierając się i zamykając, gdy płakała, dokładnie jak dziecko zagubione w ciemności. Nie jak dziecko, ale ktoś udający je. Nagle wyprostowała się, wyprostowując twarz wciąż zasłoniętą przez czerń. Była wysoka i szczupła, zbyt szczupła jak na normalną osobę. Panika sprawiła, że się poruszyłam. Zwierzęce instynkty pozostałe po dniach, kiedy mieszkaliśmy na drzewach, niosły mnie naprzód. Byłam szybsza niż Eni. Wciągnęłam ją do środka i zatrzasnęłam za nami drzwi. Patrzyłyśmy, jak ta osoba powoli szła w kierunku domu, spokojnymi, długimi krokami. Eni sięgnęła po moją dłoń, trzymając mnie mocno i obróciła twarzą do siebie, trzymając mnie za ramiona. Nie odwracaj się, Emi, nie odwracaj się. Instynktownie zaczęłam oglądać się przez ramię w ciemność. Eni złapała mnie mocno za twarz i potrząsnęła głową. Wiedziałam wtedy, że mówi poważnie. Jej głos się załamał i odchrząknęła, ściskając moją dłoń tak mocno, że aż zabolało. Spojrzałam w dół na nasze splecione palce. Zadzwonię po glinę i wszystko będzie... Jej głos załamał się. Łzy spływały po jej rzęsach. Eni nigdy wcześniej nie płakała. Miękkie pukanie wypełniło ciszę. Eni odwróciła się do okna. Białka jej oczu były tak szeroko otwarte. Był to dźwięk czyjegoś czoła uderzającego o szybę. Powoli, w kółko. Zaczęło przyspieszać. Coraz szybciej, coraz mocniej. Skóra stykała się ze szkłem, aż w końcu uderzyła w okno na tyle mocno, że wszystko podskoczyło. Pukanie ustało i już miałam zapytać Eni, czy mogę teraz spojrzeć, kiedy ta krzyknęła. Następnie rozległ się dźwięk tłuczonego szkła i najgłośniejszy jak dotąd trzask. Ktokolwiek był na naszym podwórku, właśnie uderzył twarzą w okno na tyle mocno, że je stłukł. Pobiegłyśmy na górę, dwie naraz, instynktownie omijając stopnie zawalone suchą zgnilizną. Raz odwróciłam się za siebie i zanim zdążyłam wyostrzyć wzrok, Eni odciągnęła moją twarz do tyłu. Dźwięk tłuczonego szkła odbijał się echem za nami, gdy dotarłyśmy do łazienki, zamykając drzwi. Cichy, zawodzący płacz, jak dziecko wołające matkę, wypełnił korytarz, uwięziony między ścianami i zamkniętymi drzwiami. Eni rzuciła się do zapierania drzwi plecami. Stopy wbiły się w wannę. Ściskała nóż, który zabrała z kuchni. Zrobiłam to samo. Stałyśmy ramię w ramię. Na schodach rozległy się powolne kroki. Płacz stał się kpiący. Brzmiał prawie jak śmiech z przenikliwymi wybuchami wysokich chichotów. Pierwsze drzwi na piętrze były moją sypialnią i usłyszałyśmy wyraźny dźwięk ich otwierania. Szukało nas. Co się do cholery dzieje? Zapytała Meni, nawet nie zadając sobie trudu, by otrzeć łzy, których nie mogłam powstrzymać. Patrzyłam, jak moja siostra podnosi się z podłogi i opiera dłonie na drzwiach, kiedy usłyszałyśmy dźwięk otwierania się drugich drzwi. To był pokój mamy. Kolejnym pomieszczeniem na korytarzu była łazienka. Eni postawiła mnie na nogi i podała mi nóż. Potrząsnęłam głową i odepchnęłam go z powrotem do niej, przerażona tym, co by się stało, gdybym musiała go uszyć. Eni popchnęła mnie i wcisnęła z powrotem nóż w moje dłonie, kciukiem naciskając ostrze tak mocno, że ten aż zaczął krwawić. Patrzyłam, jak krew mojej siostry spływa po jej nadgarstku, krętą czerwoną drogą, wciąż wciskając się w moje dłonie pomimo bólu. Wzięłam nóż. Coś uderzyło w ścianę, którą pokój mamy dzielił z łazienką. Rozległ się wysoki pisk. Wstrzymałam oddech. Czułam bicie serca u podstawy gardła, dzikie i szaleńcze. Wezmę telefon z mojego pokoju, powiedziała. Gwałtownie potrząsnęłam głową, zamierzając się kłócić. Eni zakryła mi usta dłonią. Poczułam smak krwi, słonej i słodkiej, jak tort urodzinowy nad oceanem. Tak, wezmę telefon, zadzwonię na policję i wszystko będzie dobrze. Ponownie potrząsnęłam głową. To jedyna opcja. Kiedy wyjdę, chcę, żebyś zamknęła drzwi i nie otwieraj ich przed niczym ani przed nikim. Nie otwieraj ich przede mną. Nie otwieraj ich dla nikogo. Obiecaj mi. Potrząsnęłam głową, a Eni wcisnęła mi dłoń do ust, miażdżąc moje zęby tak, że oczy zaszły mi łzami. Tak, obiecaj mi to, Emi. Coś roztrzaskało się w pokoju obok. Eni odgarnęła mi włosy z twarzy, delikatnie zakładając je za ucho. Obiecaj. Wyszeptała i otworzyła drzwi, tak wolno jak to możliwe, delikatnie zasuwając zasuwę. Patrzyłam, jak krzywizna jej ramienia znika w ciemności na zewnątrz, jak księżyc podczas zaćmienia, a potem zniknęła. Przez sekundę nie mogłam się ruszyć ani oddychać, a potem zatrzasnęłam drzwi, gdy coś odbiło się od ich zewnętrznej strony. Rozległ się wysoki krzyk, a rączka grzechotała w górę i w dół na tyle mocno, że jedna ze śrub wystrzeliła. Patrzyłam, jak toczy się w moją stronę po kafelkach, a potem nastała cisza. Siedziałam tyłem do drzwi, trzymając nóż i żałując, że zamiast tego nie trzymam Eni za rękę. Wciąż cisza. Niczego oprócz mnie i moich płuc, powoli wypełniających pokój moim oddechem. Emi? Dobiegł głos przez drzwi. Kochanie, co się dzieje? Mama? Głos mi się załamał. Mamo, czy to ty? Objęłam się ramionami, drżąc, starając się nie ruszać. Kochanie, wszystko w porządku. Po prostu otwórz drzwi. W porządku, po prostu mnie wpuść. Klamka zabrzęczała ponownie, tym razem ciszej. Po prostu mnie wpuść, wszystko w porządku. Załomotała w drzwi, a ja chwyciłam za klamkę. Kochanie, przepraszam. Przepraszam, że przegapiłam twoje urodziny. Przepraszam, że jestem taką okropną matką. Proszę. Jej głos się załamał i zaczęła płakać. Po prostu wpuść mnie, kochanie. Tak mi przykro. Zamknęłam oczy. Wydawała się taka smutna i taka zagubiona. Chciałam tylko, żeby mnie trzymała, jak wtedy, gdy byłam dzieckiem, po tym jak spadłam z huśtawki. Może tym razem właśnie taka była, taka jak dawniej. Może naprawdę wszystko było w porządku. Moja ręka ponownie zaczęła zmierzać w stronę klamki. Zza drzwi dobiegł głos mojej siostry, ciepły i delikatny. Tak, Emily, w Puść nas, wszystko w porządku. Ręka zamarła mi na klamce i mocniej ścisnęła nóż. Eni nigdy nie zwracała się do mnie pełnym imieniem. Ręka waliła w drzwi, klamka zaczęła grzechotać. Emily, wpuść nas! Głos Eni stał się niski i gardłowy, po którym pojawiły się te same przenikliwe chichoty, co wcześniej. Teraz mówiła mama, błagając i płacząc, a jej głos stawał się coraz głośniejszy. Wpuść nas, wpuść nas! W kółko, przerywane przez uderzanie jej pięści w drzwi. Myślałam o tych wszystkich demonach i potworach, których boimy się, by nie wyczołgały się z ponóżka. To nie jest moja siostra, a ty nie jesteś moją matką. Krzyknęłam przez drzwi, trzymając ręce na uszach. Weszłam do wanny i zwinęłam się w kłębek, kołysząc się z nożem przyciśniętym do piersi. Nie wiedziałam, co było za tymi drzwiami, ale wiedziałam, że to nie była Emi. To nie był głos, który słyszałam, kiedy zmieniałam kanał w telewizji na inny. To nie był głos, który śpiewał mi wszystkiego najlepszego. To nie był głos, który mówił mi, że jestem mądra nawet wtedy, gdy miałam złe stopnie. W końcu, to nie był głos, który czytał mi historię o księżniczkach, które nigdy się nie budzą. Ten głos nie był ludzki. Z domu dobiegły huki i wrzaski, a następnie dźwięki kroków biegnących ludzi. Niski, gardłowy ryk przetoczył się przez dom, wypełniając pokój, aż poczułam, że tonę w tym dźwięku. Potem zostały wyważone drzwi. Krzyknęłam, zakrywając oczy, czekając na śmierć. Odnalazły mnie ramiona i podniosły z wanny, wynosząc z pokoju. Spojrzałam na zewnętrzną stronę drzwi, gdy niesiono mnie na tą. Były pokryte śladami drapania po pazurach, aż do samej podłogi. Podarte poduszki pokrywały korytarz miękkim puchem, jakby w środku padał śnieg. Patrzyłam, jak opadają powoli, gdy mężczyźni w mundurach sprawdzali każdy z pokoi. Każdy z nich wyglądał, jakby został rozerwany na strzępy przez coś dzikiego. Na zewnątrz, na naszym podjeździe, stały samochody policyjne i karetka pogotowia. W środku tego wszystkiego była Eni. Skąpana w niebieskim i czerwonym świetle, które ją opływało. Rozświetlona w ciemności jak neonowy anioł. Zeskoczyłam z ramion gliniarzy i podbiegłam do niej, stając pod wszystkimi konstelacjami, które wymyśliłyśmy. Z karetki, która od czasu do czasu się kołysała, dochodziły odległe krzyki. Eni delikatnie odwróciła swoją głowę, uśmiechając się tak smutno, że poczułam ból w klatce piersiowej, kiedy to zrozumiałam. Okazało się, że nie było demona, żadnych dzikich zwierząt ani złych ludzi próbujących się włamać. Była tylko mama, pijana, tracąca rozum od narkotyków, zbliżająca się do końca swojego trwającego tydzień haju. Coś w końcu pękło w jej głowie i tym razem nie mogłyśmy jej złożyć z powrotem, bez względu na to, jak bardzo byśmy się starały. Czasami upadasz po raz ostatni i już się nie podnosisz. Eni widziała ją w ogrodzie. Widziała krew cieknącą jej z ust, ślady po strzykawkach wybrzuszone na jej przedramionach jak nieznane drogi, cienkie szyny, desperacko pragnące jeszcze jednego strzału, jeszcze jednej chwili odlotu. Przeszukała kuchnię w poszukiwaniu jakiegoś alkoholu, które wylała, a kiedy go nie znalazła, przyszła szukać prochów, które ukryła w łazience. Nie interesowałam ją ja, tylko narkotyki po drugiej stronie drzwi. Okazuje się, że prawdziwe potwory to te, które powoli zjadają cię żywcem. takie, które pojawiają się w butelce, igle lub na końcu długiej listy powodów, dla których nie możesz wstać rano z łóżka. Czasami potwory są tymi, którzy cię wychowują lub kochają najbardziej, ale tylko od ciebie zależy, czy je wpuścisz. Autor opowiadania Coney Island Queen. Tłumaczenie i opracowanie Kwadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Alastor, Wojti 262, Milky Rainbow, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Creepy Bunny, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Dominik Polak oraz Adam Janasek. Do usłyszenia.